Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu, kłaniam się nisko ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu, który jest naszym gościem. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa bardzo serdecznie.
Niech nie zmyli Państwa to echo pana ministra. Pan minister nie jest przetrzymywany w jakimś lochu RMF-u, tylko w swoim gabinecie. Co tam tak pusto?
No, przez weekend były tutaj prace pomiarowe robione i wyniesiono mi wszystkie meble, także chwilowo jestem w pustostanie, stąd pogłosy.
Proszę Państwa, praca ministra zdrowia, jak widać, polega na tym, że siedzi w pustym gabinecie. No dobrze, dobrze, może stamtąd da radę nam pan odpowiedzieć na kilka pytań. Zacznę od tego. Od dzisiaj można chodzić do centrów handlowych, czyli jak rozumiem, w weekend dzieciaki będą mogły spędzić cały dzień w centrum handlowym, ale nie będą mogły w ciągu tygodnia pójść do szkoły, bo szkoły otwarte nie są. Dlaczego?
No, panie redaktorze, tutaj generalnie te decyzje, które podejmowaliśmy, to przyznam, że są bardzo trudne. One są bardzo trudne, bo w zasadzie jak patrzymy sobie na naszą sytuację epidemiczną, no to ona jest ustabilizowana. Zresztą mam już tutaj podane dzisiejsze wyniki. Dzisiaj, czyli z wczorajszego dnia, będziemy mieli raptem 2,5 tysiące przypadków.
Ale to może dlatego, że w niedzielę nie testowaliśmy.
Znaczy, no generalnie to testujemy też w niedzielę, takie są 20-30 tysięcy na pewno jest testów wykonywanych, ale to i tak jest w stosunku do niedziel z poprzednich tygodni, to takiego wyniku na poziomie 2 tysięcy, czyli poniżej 3 tysięcy, no to nie było przed drugą falą pandemii, więc to jest
no więc dobrze, no więc tym bardziej, dlaczego nie możemy posłać dzieci do szkół?
No dlatego, że mówimy o pewnym ryzyku związanym z sytuacją w całej Europie, bo niestety kilka krajów, które w święta podjęły decyzje, powiedziałbym, mniej konserwatywne niż my, teraz odczuwa tego bardzo złe konsekwencje. Ja tutaj palcem chciałem wskazać przypadek Portugalii, gdzie w tej chwili portugalski rząd wzywa w zasadzie wszystkie kraje Europy do udzielenia pomocy, bo system opieki zdrowotnej w Portugalii przechodzi załamanie wręcz, bo liczba tych pacjentów przekracza możliwości systemu opieki. Tak, tak naprawdę ten przykład też pokazuje, jak szybko można z jednej sytuacji popaść w drugą
panie
sytuację.
Panie dobrze, dobrze, tylko tak naprawdę nikt nam nie wytłumaczył, dlaczego tak, a nie siak. To znaczy, dlaczego akurat centra handlowe możemy otworzyć, skoro w centrum handlowym tym większym, nagle zgromadzi się jednego weekendu 2000 ludzi, ale szkoły nie możemy otworzyć. Albo restauracji, w której w reżimie sanitarnym, w pełnym reżimie, niech będzie, że ograniczona liczba klientów do 1/3, ale jednak będą mogli pójść. No, nie chodzi już o to, że jestem tak łakomy, że muszę tam jeść, ale chodzi o pomoc restauratorom.
No to o pańskiej skłonności do dobrego jedzenia i wina to już słyszałem, więc nie wiem, czy to pytanie to urban jest podszyte osobistą preferencją.
Dobrze.
Natomiast siłownie rzeczywiście
takim,
tak siłownie jest.
Siłownie w takim razie, bardzo przepraszam, skoro tak, nikt mnie nie podejrzewa o to, że chodzę do siłowni i słusznie, dlaczego ci ludzie będą musieli czekać, a właściciele centrów handlowych, czyli wielkie koncerny, nie muszą czekać?
Panie redaktorze, po prostu te kroki, które będziemy wykonywali, luzując obostrzenia, jeżeli oczywiście ten trend się zachowa spadającej liczby zakażeń, muszą być bardzo ostrożne. Do tej pory wszystkie kraje w Europie, które w lato dokonywały szybkich, dynamicznych poluzowań, a ten przykład Portugalii, o którym mówiłem, potwierdza, że jeżeli dokonuje się zbyt szybkiego luzowania, no to potem przychodzi fala i ta fala zbiera swoje...
Panie ministrze, raz jeszcze wrócę do pytania. To nie, moje pytanie nie dotyczy tego, czy my w ogóle powinniśmy coś otwierać, czy nie, bo pan mógłby mi przyjść i powiedzieć, nie, niczego nie otwieramy, niech pan, panie Mazurek, spojrzy na Niemcy, Słowację, Czechy, tam się niczego nie otwiera, jest twardy lockdown. I ja bym to jakoś zrozumiał, przynajmniej tę logikę bym pojął. Natomiast sytuacja, w której akurat centra handlowe można otworzyć, a nie można otworzyć szkół, nie można otworzyć restauracji, siłowni, jest sytuacją niezrozumiałą dla nikogo. No, to znaczy ludzie naprawdę pytają, dlaczego? Niech pan wytłumaczy, bardzo proszę, dlaczego?
No to tutaj bazujemy na wynikach badań, które były robione w Stanach Zjednoczonych, które pokazują, gdzie, w jakich miejscach dokonuje się transmisja wirusa. Te badania były opublikowane przez pismo Nature. Można znaleźć zresztą wyniki tych badań w internecie i wskazówki, czy to, co wynika z tych badań, jest takie, że najmniejsze prawdopodobieństwo w tych obiektach publicznych zakażenia się jest właśnie w sklepach, a te dwa typy, które pan wymienił, czyli restauracje i siłownie, no niestety są wysoko na liście z kolei miejsc, w których można się zarazić, więc tutaj to jest kwestia po prostu pewnych dowodów naukowych.
Panie ministrze, ale ja bardzo pana przepraszam, pan nie mówi o dowodach naukowych, tylko o artykule w cenionym, ale jednak czasopiśmie. To znaczy, bardzo byśmy chcieli, bo pytany przez dziennikarzy minister Dworczyk odpowiada na dwa sposoby. Pierwszy to jest, odpowiada tak, to jest bardzo skomplikowana sprawa, czyli powiem wam, że nic wam nie powiem, a drugie, to nie my podejmujemy decyzję, tylko że my podejmujemy decyzję, ale rekomenduje to Rada Medyczna przy premierze, czyli pokazuje palcem na lekarzy. No niech się pan nie gniewa, ale jak długo mamy słuchać, że ktoś podjął decyzję, bo trzeba być ostrożnym? Znaczy chcielibyśmy wiedzieć, na jakiej podstawie.
Nie no, panie redaktorze, staram się powiedzieć, tylko jakby nie mogę dokończyć tego wywodu, to oprócz tych takich przesłanek, no jak pan to nazywa, z czasopisma, według mnie naukowych, no to mamy potwierdzenie tak naprawdę pewnego intuicyjnego spojrzenia, kiedy to ryzyko zakażenia jest największe. Ono nie jest największe w sklepie, bo w sklepie nasze interakcje to trwają 30 sekund, jak przechodzimy koło innej osoby, jesteśmy zabezpieczeni w maseczkach, jest tam ciągły ruch, przejście przez kasę i koniec zakupów. Natomiast w restauracji sytuacja wygląda no kompletnie inaczej, to znaczy po pierwsze jesteśmy bez maseczki, po drugie jesteśmy tam w interakcji, jeśli można tak powiedzieć, godzinę czy półtorej, bo to zależy na ile kto przysiądzie, rozmawiamy ze sobą, czyli dochodzi do emisji, do wydalania aerozolu, w związku z tym ten potencjał zakażenia jest większy. No i to samo można powiedzieć w siłowni, gdzie się przebieramy, gdzie się pocimy, gdzie jest przyspieszone oddech i tak dalej, i tak dalej. Więc to są po prostu no, takie pewne oczywistości, dobrze, które potem w tych badaniach są potwierdzane no, intuicyjnie.
Dobrze, panie ministrze, jeszcze będę o tym z panem rozmawiał w internetowej części. Chciałbym na razie przejść do innego tematu. Słyszał pan nasze informacje o tym, że liczba badań kontrolnych spadła o 1/4. Tych badań kontrolnych, to nie są takie badania od tak po prostu zbadamy sobie coś, tylko to są badania pacjentów, którzy muszą być zbadani, bo są chorzy, chorują na inne schorzenia niż COVID. Ta liczba tych badań spadła o 1/4. Oddziały szpitalne, jeśli są otwarte, są puste, bo nie ma tam pacjentów, którzy tam przychodzą z różnych powodów. To jest bardzo dobre pytanie. Kiedy, co zrobi rząd, by temu zapobiec? Co zrobi rząd, by skłonić Polaków i szpitale, by leczyli nas na inne choroby niż tylko na COVID?
No to rzeczywiście jest z mojego punktu widzenia bardzo niepokojące zjawisko, bo oczywiście ta późna profilaktyka, jeżeli ona się pojawia zbyt późno, to jest potem problemem zdrowotnym po prostu Polaków.
Ale to nie jest tylko profilaktyka, panie ministrze, to jest na przykład skierowanie do specjalisty.
No ale to mówię o profilaktyce nie tylko w zakresie takiego wstępnego badania się, ale też po prostu pewnej systematycznej opieki nad własnym zdrowiem. I tutaj w tym miesiącu, w styczniu, podjęliśmy decyzję, żeby odwołać to wstrzymanie zabiegów, które było rekomendowane przez NFZ i dotyczyło części zabiegów wykonywanych w szpitalach, więc tu już
czyli
jakby
od
ta
dzisiaj,
rekomendacja...
Ale sekundę, od dzisiaj, bo dziś mamy 1 lutego, od dzisiaj będzie można w pełnym zakresie robić te badania kontrolne?
Znaczy tak, bo to było mniej więcej w połowie stycznia ta decyzja podjęta, także generalnie można już, nie ma żadnych takich ograniczeń w sensie rekomendacji, które by ograniczały bądź wstrzymywały zakresy wykonywanych zabiegów. No
RMF,
druga rzecz, którą
RMF
zrobi...
Słucham, niech pan dokończy, tak.
No druga rzecz, którą zrobiliśmy, to oczywiście wyszliśmy naprzeciwko takiemu oczekiwaniu społecznemu, że trochę za dużo teleporad jest, że pacjenci mieli taki punkt widzenia, że ten dostęp do leczenia do lekarza POZ-u był ograniczony właśnie poprzez to, że tylko i wyłącznie teleporada. Więc tutaj po pierwsze no, Narodowy Fundusz Zdrowia przeprowadził takie kontrole dostępności, wykonując taką masową akcję dzwonienia do POZ-u. W przypadku, gdy nie można było się dodzwonić, były robione tam Dobrze. Też kontrole na miejscu, czyli
panie ministrze, RMF24.pl, interia.pl, tam odsyłam wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć, co rząd zrobił w sprawie POZ-ów, ale też w wielu innych sprawach, bo to nie tylko puste szpitale. Porozmawiamy również o szczepieniach, które są, ale jakoby ich nie było. RMF24.pl, Interia.pl, Skoczą Radia. Dziękujemy. Bardzo przepraszam, że przerwałem, ale tak rozmawialiśmy dłużej niż zapowiedziano. Panie ministrze, pan powiedział tak, ludzie mają dosyć samych teleporad. Nie tylko ludzie, znaczy nie tylko pacjenci, lekarze również mają tego dosyć. Wiedzą dobrze, że przez teleporadę to można co najwyżej z grypą się jakoś rozprawić, ale żadne poważniejsze schorzenie, to wiadomo, no nie teleporada jest sposobem na to. Jak chcecie sprawić, by ludzie przychodzili do szpitala, by ludzie przychodzili do przychodni, a nie tylko leczyli się przez teleporady?
Panie redaktorze, przede wszystkim, szanowni państwo, to musimy zmniejszyć tą część opieki zdrowia, która jest przeznaczona na COVID, bo ja przypomnę, że w takim szczytowym momencie pandemii to mieliśmy 40 tysięcy łóżek wyjętych z systemu, jeśli można tak powiedzieć, z systemu, który ma 180 tysięcy łóżek mniej więcej, więc to ograniczenie było potężne. Teraz jakąś rezerwę utrzymujemy, bo schodzimy z tą liczbą łóżek poniżej 30 tysięcy, ale to znaczy, że faktycznie ponad 10 tysięcy łóżek wróciło do systemu i to nie chodzi oczywiście tylko o łóżka, ale też personel, który tam pracuje, no i no tak, oczywiście przywrócenie tych zakresów, które tam były.
Wiele z tych łóżek później w szpitalach to łóżka puste. Lekarze sami się żalą. Ja sam rozmawiałem z lekarzami z dwóch warszawskich szpitali, którzy twierdzą, że mają puste szpitale, znaczy puste oddziały, przepraszam, bo pacjentów tam nie ma z różnych powodów. Oni nie tylko mogliby, ale powinni tam być.
No powinni tam być oczywiście, no ale nie ma ich też często z powodu takiego, że po prostu boją się wizyty w szpitalu, odkładają to najpóźniej, to są te najbardziej popularne powody, no ale właśnie dlatego, właśnie z tych powodów zaproponowaliśmy, żeby tą grupą, która będzie pierwsza szczepiona, była grupa medyków, po to właśnie, żeby ta wizyta w szpitalu była bezpieczna, to znaczy, że ten kontakt z lekarzem nie będzie oznaczał ryzyka wytworzenia ogniska nawet zachorowań w szpitalu. I w zasadzie myślę, że do końca lutego spokojnie zrealizujemy ten proces szczepienia grupy zero i wtedy nie będzie już takiego ryzyka, że szpitale będą miały jakąś nieciągłość działania. Szpital nie będzie też ogniskiem potencjalnie zachorowań, więc no rzeczywiście robi się przestrzeń do tego, żeby wracać do normalności, ale to też jeżeli
dobrze,
problem...
Panie ministrze, ja to słucham pana. Bo pan jeszcze...
Mówię, że jeżeli problem ma taki charakter mentalny, to znaczy, że boimy się pójść do lekarza, to też z dnia na dzień się to nie zmieni. To
panie ministrze, no właśnie, chciałem panu powiedzieć, to ludzie nie boją się sami z siebie. Panie ministrze, dobrze, ale czy pana nie niepokoi ta statystyka zgonów? W zeszłym roku umarło 76 tysięcy osób więcej niż w roku 2019. I tutaj muszę jedną rzecz sprostować od razu. Dziennikarze na to nie zwracają uwagi, niestety. Ale część tych zgonów wyższych jest skądinąd naturalna, bo po prostu umiera powojenny wyż demograficzny i on i tak będzie umierał niestety, bo średnia życia mężczyzny to 74 lata w Polsce, czyli jak raz, jak ktoś się urodził w roku 46 w wyniku powojennego wyżu, to mu średnia życia mężczyźnie skończyła się właśnie w ubiegłym roku. Więc ja rozumiem, ale 76 tysięcy osób, niech będzie, z czego na COVID zmarło tylko 28,5. To nadal jest spora, wie pan, no to nadal mamy jakieś 50 tysięcy. Niech będzie, że połowa z nich to ten wyż demograficzny, o którym ja mówiłem. I tak by umarła. Ale połowa, to znaczy drugie tyle co na COVID, zmarło z powodów chorób, które nie były leczone. Z powodu zawałów, z powodu udarów mózgu, które nie były leczone. To wie pan, to nie jest tylko kwestia, kurczę, pójścia do dermatologa, żeby mi jakieś pryszcze wyleczył. To poważniejsze sprawy.
Absolutnie tak. Tylko w tym rachunku który pan przeprowadził, to według moich tutaj informacji wynika, że tych zgonów nadmiarowych było 66 tysięcy, tylko że one są liczone wtedy względem nie średniej z lat poprzednich, a pewnej prognozy, która właśnie ten efekt demograficzny uwzględnia. Z tych 66 tysięcy mniej więcej połowa przypada na rzeczywiście COVID, tak. Ale tam jest jeszcze 10% też takich zgonów pośrednio związanych z COVID-em, bo COVID też przyczynia się do pogorszenia stanu tych chorób współistniejących, o których zawsze
zgoda,
mówimy.
Zgoda. Część z tych ludzi umiera na COVID, jak powiedziałem. Część z tych
no
ludzi...
ale część, dokładnie tak jak pan mówi, część wynika z tego, że były zbyt późno diagnozowane inne choroby, że po prostu zainteresowanie swoim zdrowiem w nieodpowiednim czasie oznaczało, że potem były problemy, których już nie można było.
Ja od razu państwa zapraszam na czwartek. W czwartek spróbuję, to będzie Międzynarodowy Dzień Raka, ja spróbuję porozmawiać o tym, co rząd będzie robił w tej sprawie, ale dzisiaj, jeśli pan pozwoli, bo mam jeszcze bardzo wiele innych pytań, przejdę do innej sprawy. To jest kwestia szczepień. Tak naprawdę to jest jedno pytanie. Czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, że będziemy szczepić się szybciej niż w obecnym tempie? Innymi słowy, czy będziemy mieli więcej szczepionek?
Nie, no to ja gwarantuję to panu redaktorowi i państwu, bo te dostawy też, tak wygląda sytuacja, że się rozpędzają, to znaczy mamy już pewien rytm dostaw realizowany przez Pfizera, wchodzimy w pewien rytm dostaw Moderny, która co prawda powiedziała nam, że
zaczęło
też
do opóźnienia.
Jakby jakieś problemy będą się pojawiały, ale to są problemy, powiedziałbym, pomniejsze. W piątek mieliśmy decyzję dopuszczającą szczepienia AstraZeneca, a w drugim kwartale mamy jeszcze mieć co najmniej jedną decyzję dotyczącą firmy Novavax i drugą, która będzie dotyczyła Johnsona, czyli dojdą jeszcze dwaj producenci, u których mamy zakontraktowane szczepienia, więc suma summarum to powiedziałbym, że będzie nawet wykładniczo rosła ta dostawa do Polski, ale one będą rosły systematycznie w zasadzie drugiego kwartału, bo ten pierwszy kwartał mamy w dużym stopniu już rozpisany.
Czyli drugi kwartał, czyli właściwie od kwietnia.
Tak, zgadza się.
Nie brzmi to na razie przesadnie optymistycznie, bo to znaczy, że jeszcze dwa miesiące, czyli luty i marzec, będziemy tak ciurkali powoli.
No tutaj jest w związku z piątkową decyzją szansa, że dostaniemy w tym kwartale jeszcze prawie 1,5 miliona AstraZeneca, no bo to nie było uwzględniane w tej liczbie.
W tym kwartale, czyli w ciągu tych dwóch miesięcy, dobrze mówię? W ciągu tych dwóch, luty-marzec?
Tak.
No to by znacząco poprawiło sytuację, bo 1,5 miliona to jest 750 tysięcy osób zaszczepionych. Liczymy na dwie dawki, tak?
No proszę zwrócić uwagę, że tutaj jest taki nieco inna odległość między pierwszym a drugim szczepieniem, bo tutaj jest rekomendacja w przypadku AstraZeneca, żeby to było między 4 a 12 tygodni, więc to jest większy odstęp. Mhm.
No dobrze, tak czy owak, proszę państwa, jest jakaś szansa, że jeszcze w lutym, marcu będziemy mieli trochę więcej szczepień. Wie pan, to jest pytanie, które powraca, na które nie uzyskaliśmy dotychczas odpowiedzi. Czy Polska próbowała kupić szczepionki poza unijnym rozdzielnikiem?
To jest bardzo delikatne pytanie. Ja mogę tylko powiedzieć, że na pewno robiliśmy rozeznanie rynku, ale widzimy też, że komisja po takim najpierw nieco pasywnym podejściu do tych zakupów troszeczkę większą presję zaczęła wywierać na producentów, czego odzwierciedleniem jest i to, że wczoraj była deklaracja pani przewodniczącej, która mówiła o tym, że będzie AstraZeneca dodatkowo jeszcze na cały rynek europejski w tym pierwszym kwartale 9 milionów szczepień, więc może to będzie nawet więcej w przypadku Polski niż 1,5 miliona, ale tutaj też już powiedziałbym ostrożnie się wypowiadamy, bo ta rzeczywistość pokazuje,
tak, panie ministrze, ale pan nie odpowiedział na pytanie, które zadałem. Pan powiedział, że robiliśmy rozeznanie, a Komisja Europejska zaczęła działać aktywniej. Dobrze, to ja wrócę do pytania. Czy Polska próbowała, oprócz rozeznania, próbowała kupić szczepionki spoza rozdzielnika unijnego?
Robiliśmy rozeznanie, panie redaktorze.
Dziękuję.
Transakcja nie została żadna przeprowadzona.
To wiemy. Spytam po raz kolejny, czy Polska próbowała kupić te szczepionki. Jak pan mi odpowie, że robiliśmy rozeznanie, to pan stanie się drugim rzecznikiem kieleckich wodociągów.
Nie za bardzo wiem, o co chodzi.
Był taki mem z rzecznikiem kieleckich wodociągów, który na każde pytanie miał jedną odpowiedź. To jest taka zabawa w pomidora. Ja może spróbuję po raz czwarty. Czy Polska próbowała kupić szczepionki poza unijnym rozdzielnikiem?
Robiliśmy tylko rozeznanie. Do transakcji nie doszło. Jeżeli próbą kupna nazwać rozeznanie, to wtedy w kategoriach pojęciowych można powiedzieć, że
w kategoriach pojęciowych. Ja w kategoriach pojęciowych to ja pojęcia nie mam, o czym pan do mnie mówi, jeśli mogę być szczery. No bo robiliśmy rozeznanie, wie pan.
Tak, robiliśmy rozeznanie. No po prostu patrzyliśmy, czy to jest możliwe, bo proszę pamiętać, że z takimi zakupami też wiąże się ryzyko weryfikacji, czy to jest towar, który spełnia wszystkie aspekty jakościowe.
Dobra,
tutaj
to panie ministrze,
jest bezpieczeństwo pacjenta.
Czy pan nam chce powiedzieć, że próbowaliśmy kupić, ale okazało się, że te szczepionki są trefne?
Nie. Mówię no to, tylko, że sprawdzamy wszystkie informacje, panie redaktorze.
Dobrze, proszę państwa, czyli nie dowiemy się. 4 czy 5 razy usłyszeliśmy, że rząd robił rozeznanie. Mam nadzieję, że w wypadku wojny rozeznanie będzie szybciej, bo zdążą nas 3 razy przejechać tam i z powrotem. Dobrze, panie ministrze, jeśli pan nie chce odpowiedzieć na pytanie w tej sprawie, to ja mam inne bardzo ważne i to jest niepokojąca sprawa. To jest pytanie proste, czy te szczepionki będą działać na nowe mutacje koronawirusa? Szef Pfizera, Albert Bourla, powiedział w Davos na forum ekonomicznym, czyli no nie na jakiejś prywatnej imprezie, tylko najważniejszym ludziom na świecie, powiedział, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że pojawiające się nowe warianty koronawirusa sprawią, iż szczepionka stanie się nieskuteczna. A bardzo znany w Stanach i poważany dr Anthony Fauci, czyli dyrektor, no, główny doradca medyczny prezydenta Stanów Zjednoczonych, powiedział, że staje się oczywiste, że warianty koronawirusa pomniejszają skuteczność szczepionek. Staniemy przed nowym wyzwaniem.
No niestety jest takie ryzyko, ale też chcę wszystkich uspokoić, że to nie jest też przypadek grypy, gdzie z sezonu na sezon mamy nową szczepionkę i nową mutację, bo wszyscy tutaj specjaliści mówią, że koronawirusy mają trochę inną naturę i nie ewoluują tak szybko i tak często nie dokonuje się mutacja. A wszystkie informacje, które do tej pory zbieramy, wskazują, że te nowe mutacje, o których głośno tutaj, prawda, w mediach, to one wszystkie jednak są zabezpieczone szczepieniem. Więc na razie nie ma takiego ryzyka znaczy ryzyko jest, ale nie ma takiej sytuacji, żeby to szczepienie już w tej chwili, żebyśmy wiedzieli, że ono nie odpowiada na potrzebę zabezpieczenia populacyjnego.
Kiedyś ktoś się podejmie przetłumaczenia pana na polski. To nie będę ja. Ale dobrze. Próbujmy dalej. Panie ministrze, ja obiecałem panu, że wrócę do sprawy obostrzeń, które znosimy w tempie, którego nikt nam nie wyjaśnił. Bo to jest też kwestia tempa. Pamiętam, wszyscy pamiętamy i w mediach bardzo często jest to przypominane, jak w listopadzie wprowadzaliśmy ograniczenia, mówiliśmy o żółtych strefach, czerwonych strefach i tak dalej. My dzisiaj, wedle tych wskaźników, o których pan mówi, powinniśmy być w żółtej strefie. To oznacza nawet, jeśli dobrze pamiętam te zamierzchłe czasy, że nie musielibyśmy nosić maseczki na zewnątrz. A już na pewno oznacza, że byłyby otwarte nie tylko te restauracje, do których wyłącznie mnie pan chce wcisnąć. Ja wiem, że objętościowo może do nich pasuje, ale naprawdę, niestety z żalem stwierdzam, że to przesadzone informacje, ale to też siłownie, to też właśnie wszystkie te miejsca, które zamknęliśmy, baseny, na których takie grubasy jak ja mogłyby próbować na przykład nam się pławić. Hop.
Czy pan tak, może nam, ale czy pan jakie może jest nam pytanie, panie
tak,
redaktorze?
Pytanie jest bardzo
była
proste.
To długa wypowiedź.
No dobrze, to pytanie jest... Wydawało mnie się, że mogę liczyć na domyślność, ale nie, będę zadawał takie pytania i taki znak zapytania rysował jeszcze paluszkiem. Pytanie jest proste. Dlaczego wtedy mówiliśmy o różnych strefach, a teraz, kiedy zeszliśmy do strefy żółtej, już o tym zapomnieliśmy?
No dlatego, że są inne ryzyka, które trzeba brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.
Jakie?
Oczywiście głównym wyznacznikiem jest ta liczba dzienna zakażeń, bo ona pokazuje, w jakiej jesteśmy sytuacji epidemicznej, ale w gruncie rzeczy no, nieuwzględnianie innych informacji byłoby kompletnie nieodpowiedzialne i mogę się założyć, jak zwykle z panem o dobre wino, że nieuwzględnienie tych informacji i podjęcie daleko idącej innej decyzji oznaczałoby no, zaraz ogromną krytykę.
Ja się
bo
z panem
przecież
mogę
jesteśmy w
założyć
rzeczywistości
o wino
takiej,
chętnie.
Że dookoła w innych krajach są lockdowny robione. Ta sytuacja epidemiczna jest
panie
trudna.
Ja właśnie
wiadomo,
o to
że
pana pytam.
Nigdy
pan
nie będziemy zieloną wyspą, bo wirus granicy nie zna i będzie ją przekraczał dowolnie. No i mamy te nowe mutacje.
Dobrze, czyli pan powiedział, że pojawiło się dodatkowe ryzyko, później wspomniał pan o winie i ja się zgubiłem, bo jak słyszę wino, to się koncentruję na czym innym. Niemniej jednak, wróćmy zupełnie serio do tego, to dodatkowe ryzyko to nowe mutacje?
Tak, nowe mutacje, które są w głównej mierze odpowiedzialne za to, co dzieje się w Portugalii, za to, co działo się, czy dzieje się cały czas w Wielkiej Brytanii, we Francji, a ponieważ to też nie jest gdzieś odlegle na świecie, tylko to jest tuż za naszymi granicami, no to trudno nie brać pod uwagę tego, że tuż za granicą mamy kraje, które mają dużo, dużo gorszą sytuację epidemiczną niż w Polsce, robią twarde lockdowny. No
ale
i właśnie
ja o to samo
słyszymy
pytałem.
Informacje o kolejnych mutacjach, które zresztą są w Polsce obecne, bo od miesiąca badamy dokładnie, jak wygląda różne mutacje tutaj w Polsce i okazuje się, że bardzo szybko wyłapane zostały dwa przypadki. Wczoraj miałem informację już o kolejnych pięciu, więc to nie jest taka sytuacja, że tego wirusa u nas nie ma i siłą rzeczy no, trzeba to uwzględniać.
Panie
nie można
ministrze,
tylko
ministrze,
i wyłącznie
sekundka.
Patrzeć na liczbę zachorowań.
Tak, panie ministrze, tylko ja o to samo pytałem szefa tej Rady Medycznej przy premierze, tej Rady Medycznej, która urasta do rangi superrządu, pana profesora Horbana. I pan profesor Horban, ni mniej, ni więcej na moje pytanie, czy jesteśmy zieloną wyspą, odpowiedział, tak, możemy być zieloną wyspą. Pan mówi dzisiaj, nie możemy być żadną zieloną wyspą, bo wirus nie zna granic. Panowie, może najpierw uzgodnijcie stanowiska, zegarki jakoś ustawcie na tę samą godzinę.
Uzgadniamy stanowisko. Bardzo, bardzo często rozmawiamy i na forum Rady, i poza forum akurat ten ciężki czas pandemii.
Profesor Horban mówi, profesor Horban
w takim
razie
spowodował, że mamy bardzo dużo podobnych poglądów.
Na tematy estetyczne, jak rozumiem, bo nie na tematy najważniejsze, czyli koronawirusa. Profesor Horban mówi bowiem, możemy być zieloną wyspą. Doktor Adam Niedzielski mówi, nie, nie będziemy żadną zieloną wyspą. Komu mam
no nie
wierzyć?
Da się być zieloną wyspą w nieskończoność, jeżeli wszędzie dookoła będziemy mieli no, po prostu gorszą sytuację.
Wie pan, co ludzi najbardziej wkurza tak naprawdę? To, że nie wiedzą, dlaczego niektóre ograniczenia są znoszone, a inne nie. I jaka jest perspektywa tego, że te ograniczenia zostaną zniesione. Bo niech pan sobie przypomni wiosnę zeszłego roku. Ludzie naprawdę byli niesłychanie zdyscyplinowani. Ale teraz mają takie poczucie, że no, nie leci z nami pilot. Że to wszystko nie jest przez kogokolwiek jakoś nadzorowane, tylko że to są chaotyczne decyzje. Jak się przedsiębiorcy wkurzą, no to otworzymy centra handlowe. Jak się wkurzą bardziej, to otworzymy restauracje.
To przepraszam bardzo, panie redaktorze, znaczy bardzo rozumiem wymogi medialne takiej rozmowy, ale naprawdę mówienie, że nie leci z nami pilot, jest po prostu, powiedziałbym, nadużyciem dziennikarskim. Że
nie, to nie jest nadużycie dziennikarskie. Ja bardzo...
Te decyzje są podejmowane oczywiście kolegialnie, jest i Rada Medyczna, są ministrowie, inni, którzy prezentują też nie tylko perspektywę zdrowotną, ale gospodarcze i inne. I ta decyzja w tym sensie jest skomplikowana, że ona musi uwzględniać wszystkie te perspektywy, bo nie tylko perspektywa ministra zdrowia ma tutaj znaczenie.
Minister,
i te decyzje są podejmowane po bardzo, bardzo długich dyskusjach, rozmowach na forum Rady Medycznej, na forum Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Nie, to nie jest tak, że ja w tej chwili postanowiłem zabawić się w jednego z tych dziennikarzy, którzy zajmują się wyłącznie rzucaniem obelg pod pańskim adresem. Nie, panie ministrze. Ja staram się słuchać tego, co pan mówi w dobrej wierze. Nie dlatego, że pana osobiście bardzo lubię, to zostawmy na moment, tylko dlatego, że chciałbym wierzyć, że ministrem zdrowia jest człowiek, który naprawdę działa racjonalnie. I pan nie jest w stanie mnie przekonać, że to wszystko jest racjonalne. Niech pan porozmawia, błagam, z normalnymi ludźmi. Oni panu zadadzą dokładnie te same pytania, które ja panu zadaję. Normalni ludzie. Naprawdę.
Ale to, panie redaktorze, jeżeli pan myśli, że ja takich rozmów nie prowadzę, no to też muszę pana wyprowadzić z błędu, no bo te rozmowy, ja staram się tłumaczyć wszystkie decyzje, od tych, które dotyczą szkoły, do tych, które dotyczą gospodarki, przedstawiam rekomendacje.
Zdarzyło się panu kogoś przekonać, bo mnie nie jest pan w stanie przekonać, bo pan mi cały czas mówi, pojawiły się nowe ryzyka, badamy, działamy, liczymy. Ja bym chciał wiedzieć, na jakiej podstawie, a nie tylko artykułów w czasopiśmie Nature, podejmujemy decyzje oraz kto je podejmuje. Dlatego pytałem o to, czy leci z nami pilot.
Podejmuje je ostatecznie zawsze pan premier. Moje rekomendacje, no, cieszę się, że mają znaczenie i wydaje mi się, że właśnie ten nasz system podejmowania decyzji jest bardzo pragmatyczny. Jest bardzo pragmatyczny, bo jakby nie był pragmatyczny, to byśmy powielali to, co robią inne kraje i szli w dalsze utrzymanie lockdownu, ale bierzemy też pod uwagę te różnice, które są między nami a krajami również ościennymi i jednak podejmujemy decyzje, które są zauważalne, bo pójście dzieci z klas 1-3 do szkoły to jest wyraźny krok.
A dlaczego w takim razie nie 4-8? Dlaczego nie licea? No błagam pana. Niech pan to po prostu choćby wytłumaczy.
Z prostej przyczyny, ponieważ nauczyciele klas 1-3 na ogół mają zajęcia z tymi samymi klasami, to znaczy w jednej klasie uczą wszystkich przedmiotów i tutaj ta rotacja nauczycieli między poszczególnymi klasami jest zdecydowanie niższa. Po drugie mamy argumenty epidemiczne, że w zasadzie im wiek młodszy, tym mniejsza jest podatność i na zachorowania i oczywiście na cięższe przechodzenie tego koronawirusa, więc tutaj ta decyzja jest absolutnie naturalna i na dodatek też bazuje na tym, że przez cały ten czas ostatni mieliśmy otwarte przedszkola i tam nie było aż tak trudnej sytuacji, jaka była przed drugą falą w szkołach podstawowych, kiedy one były w całości otwarte.
Dobrze, niech już będzie, wie pan, niech już będzie, że pan ma rację w tej sprawie. Ja nawet wierzę, że pan ma rację. Tylko pan nie jest w stanie tej racji obronić i pan się denerwuje, że to są nadużycia dziennikarskie. A ja pana pytam po prostu, dlaczego? Więc wie pan, naprawdę niech pan ludziom, jeśli mogę coś, o coś prosić, niech pan ludziom wyjaśni, dlaczego pewne obostrzenia się utrzymuje, a inne się, a z innych rezygnujemy. Bo to o to chodzi, że ludzie naprawdę są gotowi zrozumieć wiele, jeśli ktoś ich potraktuje poważnie, a wy przestaliście traktować ludzi poważnie. Powie to panu każdy przedsiębiorca i każdy człowiek, który na tym ucierpi.
Nie zgadzam się z tym punktem widzenia, szczególnie jeszcze jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że oprócz jakiegoś tam uzasadnienia czy jakiegoś uzasadnienia tych decyzji, to jednak też te branże, które cierpią ze względu na restrykcje, są objęte programami pomocowymi.
Dobrze, panie ministrze, to na koniec w takim razie proste pytanie. Czy jest jakaś perspektywa otwarcia szkół dla klas 4, 8 i liceów?
Z mojego punktu widzenia nie wcześniej niż w marcu chciałbym powtórzyć badania przesiewowe, które były robione w klasach 1-3 wśród nauczycieli.
A kiedy pan
i zobaczyć,
kiedy będą
jaki będzie wynik badania przesiewowego, bo ostatnim razem jak było robione, to 2% było chorych. Zobaczymy, jak ten parametr będzie wyglądał, bo w drugim tygodniu lutego robimy te badania.
Czyli w drugim tygodniu lutego robimy badania i najwcześniej w marcu dzieci mogłyby wrócić do szkół. Dobrze pana zrozumiałem?
No, może tydzień wcześniej, ale też musimy po prostu skonsumować te wyniki, to znaczy po prostu zobaczyć i porównać się z tym, co było robione w ostatnim tygodniu ferii.
Jedni konsumują w restauracjach jedzenie, inni konsumują wyniki. Dobrze. To panie ministrze, hotele, no i restauracje, siłownie, czy oni też mają jakąś perspektywę, którą pan wyrysuje?
Znaczy ja, panie redaktorze, właśnie z tych względów potem dyskutowania ja nie będę tutaj kreślił jakichś takich scenariuszy, które są warunkowe. Potem pojawiają się nowe czynniki i decyzja jest nieco inna, ale jest racjonalna, ale oczywiście pojawia się potem dyskusja, dlaczego tak, a nie inaczej. Ja myślę, że tutaj niestety ja nie będę takich prognoz przedstawiał.
Dobrze, to koniec normalnej rozmowy. Mam półprywatne pytanie. Czy pan chodzi do kina? Znaczy nie mówię, że
kiedyś,
teraz.
Kiedyś chodziłem bardzo, bardzo dużo, bardzo dużo. Ale to mówię kiedyś, naprawdę kiedyś.
Znaczy kiedyś to naprawdę kiedyś, znaczy było kiedy? Kiedy był pan studentem na litość boską?
No, studia i po studiach, no.
To, przepraszam, zanim pan został ministrem, nie chodził pan z żoną do kina?
A, nie za często, no, nie za często.
Co za człowiek w ogóle, ludzie? Dlaczego wy z żonami do kina nie chodzicie?
No, bo też mamy Netflixy i inne tego typu atrakcje.
Ale nam pan zaimponował, naprawdę. Wie pan, że wyjście z żoną do kina to jest taka specjalna okazja, a nie mówisz, ty sobie usiądź przy telewizorze, a ja ci herbatę zrobię, no na Boga Świętego. No. Dobrze, chciałem pana spytać, czy pan nie tęskni za czymś takim jak normalne wyjście?
Nawet sobie pan nie wyobraża, jak bardzo tęsknię już za tą normalnością, bo chciałbym się zająć trochę bardziej sprawami systemowymi w opiece zdrowotnej, a nie cały czas tylko gaszeniem pożaru.
My byśmy też bardzo chcieli, i teraz mówię zupełnie poważnie, żeby się pan zajął tą sprawą. Panie ministrze, dobrze, bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że wiceminister przyjdzie do nas w czwartek, porozmawiamy o onkologii. To jest niesłychanie ważny temat, że państwa, nie tylko COVID nas tęka, nie tylko COVID nas zżera i niestety nie tylko COVID nas zabija. Co mówię z ogromnym smutkiem i bardzo serio. Jako człowiek, no wiem o czym mówię, powiem tak. Bardzo państwu dziękuję za rozmowę, bardzo panu dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko.
Bardzo dziękuję panu, bardzo dziękuję państwu.